nasz rząd brał pod uwagę to, że niebezpieczeństwo ze strony wschodniej agresji na Polskę istnieje, na Polskę także.
Hubert Biskupski, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie z Karpacza, z Forum Ekonomicznego. Moim Państwa gościem jest pan profesor Piotr Gliński, wicepremier i minister kultury. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie premierze, czy pan płakał po odejściu Jacka Kurskiego z TVP?
Ja owszem, często reaguję emocjonalnie na różne wydarzenia, ale oczywiście w tym wypadku przyjąłem to ze zrozumieniem. No, czasami jest tak, że trzeba podejmować nowe zadania i wiem, że to jest związane z nowymi obowiązkami i zadaniami, jakie Jacek Kurski będzie w ramach naszego ugrupowania politycznego wykonywał.
I jakie to będą obowiązki i zadania?
To nie ja będę o tym mówił, informował. Tak jak ja politycznie nie nadzorowałem mediów, wbrew temu są niektórzy uważali, tak i nie ja będę decydował o tych zadaniach. No, wiadomo, że jest wiele do zrobienia dla Polski i my staramy się realizować najróżniejsze ważne rzeczy, podejmować. I Jacek Kurski z jego energią, z jego doświadczeniem, z jego wiedzą na pewno będzie bardzo przydatny dla naszego ugrupowania.
W rządzie czy poza rządem? W rządzie czy poza rządem?
Jak powiedziałem, to nie ja będę o tym.
Panie premierze, a w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że miałby zająć pańskie stanowisko. Jak pan to skomentuje?
W przestrzeni publicznej różne rzeczy się pojawiają. Często nie warto ich nawet komentować, no bo poważnie się w tej kwestii wypowiadał. To jest sam komentarz.
Kiedy będzie rekonstrukcja rządu? Czy będzie rekonstrukcja rządu? Już abstrahując od Jacka Kurskiego.
Myśmy nie zapowiadali o żadnej rekonstrukcji.
No to też wrócę do przestrzeni medialnej, że informacje o mniejszej bądź większej rekonstrukcji się pojawiają.
Panie rektorze, no pojawiają się różne informacje o różnych rzeczach. Akurat ja ze specjalną intensywnością informacje na temat rekonstrukcji nie zauważyłem. Natomiast jeżeli będzie coś na rzeczy, to odpowiednie osoby będą w odpowiednim czasie informowały, ale demontuję no, taką narrację, że jakby szykuje się jakaś rekonstrukcja, nic mi o tym nie wiadomo.
A rząd w tym kształcie, w obecnym kształcie, mówiąc kolokwialnie, daje radę, bo w sondażach, i to już nie jest kwestia interpretacji, tylko twardych wyników, widać no, spadające notowania Prawa i Sprawiedliwości.
A to ja bardzo chętnie z panem podyskutuję, panie redaktorze, bo ja nie zauważyłem spadających notowań. One są mniej więcej, się utrzymują na tym samym poziomie od wielu miesięcy, a nawet lat. Mimo 2 lat pandemii, mimo kryzysów najróżniejszych na świecie, mimo wojny za granicą i wielu innych konsekwencji tej wojny i pandemii, to polski rząd właśnie dlatego, że jest aktywny, że co chwila proponuje nowe programy osłonowe, czy to dopłaty do gazu, czy to dopłaty do węgla, do innych środków energetycznych, czy to zerowy VAT na żywność, czy to tarczę inflacyjną. My jesteśmy cały czas aktywni, jesteśmy z Polakami i myślimy o tym, jak polskie rodziny chronić przed uderzeniem tych przychodzących z zewnątrz niestety różnego typu zagrożeń.
Czyli to jest optymalny skład, jeżeli chodzi o te trudne czasy i wyzwania.
Na tą chwilę na pewno, natomiast to nie znaczy, że no rządy się i rządy i odpowiedzialni za poszczególne resorty się nie zmieniają. No zmieniają się, natomiast ja nie widzę szczególnej potrzeby. Wszyscy bardzo ciężko pracujemy, natomiast decyzje tego typu należą do naszego kierownictwa politycznego i jeżeli by coś było na rzeczy, a ja nie sądzę, żeby było, to będzie o tym informował nasz lider polityczny. On jest za te kwestie odpowiedzialny, jest osobą upoważnioną do tego, żeby decyzje tego typu polityczne prezentować i razem z panem premierem realizować.
Wczoraj podczas wystąpienia tutaj na forum w Karpaczu bardzo krytycznie odniósł się pan do Unii Europejskiej, do Europy, do jedności europejskiej. Powiedział pan między innymi, że Europa nie była przygotowana do wojny i jest bezradna. Czy rzeczywiście Europa jest bezradna wobec tych wyzwań, między innymi wojny na Ukrainie?
Niestety część decyzji Komisji Europejskiej, ale także i Rady Europejskiej bo mówiąc o Europie, no przede wszystkim mamy na myśli te instytucje decydujące w Unii Europejskiej, wyglądają na decyzje nie na miarę oczekiwań i potrzeb. Nie mamy wciąż decyzji dotyczącej regulacji cen na energię. No jeżeli mamy kryzys energetyczny, jeżeli wszystkie rodziny i na wschodzie Europy, i na zachodzie mają problemy ze wzrostem cen energetycznych, to rządzący w Europie powinni podjąć decyzje odpowiedzialne. I w tym sensie mówiłem o tym, że Europa nie reaguje właściwie. Podobnie jak jeżeli chodzi o sankcje wobec Federacji Rosyjskiej związane z rozpętaniem wojny na Ukrainie. Siódmy pakiet, to znaczy, że sześć poprzednich nie było dostatecznie efektywnych. Myśmy od początku stawiali pewne sprawy jasno. Mało tego, ponosimy także konsekwencje naszych niezbędnych i koniecznych decyzji, jak chociażby embargo dla węgiel rosyjski. Nie możemy Putinowi przekazywać pieniędzy, nie możemy futrować Putina w momencie, kiedy on dokonuje zbrodni wojennych na Ukrainie. I na te pytania powinna odpowiedzieć Europa. W tym sensie nie ma jedności, ponieważ część krajów europejskich, w tym Polska, ale także Czechy i parę innych krajów naszego regionu, no podejmuje bardziej decyzje zdecydowane i konieczne i niekiedy także ponosi za to odpowiedzialność. Natomiast Komisja Europejska także nie przedstawiła do tej pory żadnego istotnego funduszu pomocowego dla Ukrainy, co jest skandalem. Podobnie zresztą jak i nie przekazała ani centa europejskiego na pomoc dla uchodźców ukraińskich w Polsce. Polski rząd, polskie społeczeństwo, instytucje samorządowe, instytucje służby, Kościół dokonał tego wielkiego czynu przyjęcia milionów uchodźców wojennych do Polski samodzielnie. No więc no tu mamy pewien rozdźwięk pomiędzy częścią krajów Europy Wschodniej, niektórymi krajami bardziej odpowiedzialnymi i wrażliwymi, a krajami, które nie podejmują właściwej decyzji w tej kwestii.
A czy ktokolwiek był w ogóle przygotowany na tę wojnę?
Polska była przygotowana, jeżeli chodzi na przykład o kwestie energetyczne, znacznie lepiej niż Niemcy. Przypominam, że to jeszcze plany, które były zapoczątkowane przez
Mówimy o gazie, bo jak chodzi o ropę
nie
i
tylko,
węgiel,
nie
to
tylko,
niekoniecznie.
Nie tylko. To zaraz przejdziemy do tego. Jeżeli chodzi, to były jeszcze przecież decyzje podejmowane przez Lecha Kaczyńskiego w czasach odległych, później niestety blokowane przez Millera, zatrzymywane i blokowane w jakimś sensie też, bo przedłużona ta inwestycja była przez rząd Tuska. Decyzje, które budowały polską niezależność energetyczną, jeżeli chodzi o gaz i za chwilę będzie oddany Baltic Pipe, czyli ten gazociąg, który nas łączy z polami gazowymi w Norwegii. Są też budowane te interkolektory, najróżniejsze konektory, te połączenia gazowe, które budują naszą niezależność gazową, ale także jeżeli chodzi o ropę, no wielkie kontrakty, które Orlen podpisywał przed wojną także na dostarczanie ropy, rozbudowa naftoportu, rozbudowa linii kolejowych i połączeń najróżniejszych, które są związane z tymi kwestiami, wskazuje na to, że myśmy się przygotowywali, no może nie bezpośrednio na wojnę, chociaż braliśmy zawsze, nasz rząd brał pod uwagę to, że niebezpieczeństwo ze strony wschodniej agresji na Polskę istnieje, na Polskę także, bo agresja na Ukrainę to jest praktycznie agresja na Polskę. Myśmy mieli agresję hybrydową, mamy ją wciąż na granicy polsko-białoruskiej, więc myśmy się do tego przygotowywali, panie redaktorze. A jeżeli chodzi o węgiel, to warto powiedzieć, że kłopoty z węglem no, są spowodowane obłędną polityką energetyczną Unii Europejskiej. My się godzimy na pewne cele klimatyczne, ale nie stawiane tak radykalnie i nie stawiane kosztem drastycznego obniżenia poziomu życia Europejczyków. To jest nieodpowiedzialna polityka, jeżeli próbuje się w ciągu paru tygodni zmienić relacje energetyczne w związku z jakimiś, no, często nie popartymi odpowiednimi argumentacjami i argumentacjami i racjami, decyzjami, moim zdaniem często wymuszonymi przez interesy biznesowe, a nie interesy klimatyczne. I dlatego myśmy nie byli zwolennikami dekarbonizacji, czyli wycofywania się z węgla, tak szybko i tak drastycznie. Niestety narzucono nam to, także różnymi szantażami politycznymi, które zawsze wymuszały tego rodzaju działania, i to postawiło także Polskę w trudnej sytuacji. Kraj, który żył z węgla, w tej chwili ma za mało węgla i nie jest to wina Polaków, nie jest to wina polskiego rządu, tylko jest to efekt presji europejskiej. Stefan Kisielewski kiedyś używał takiego określenia, że kryzys gospodarczy tam w komunizmie i tak dalej, to przecież nie jest żaden kryzys, to jest skutek. I my też możemy powiedzieć, że wiele tych kryzysów, które nas dotykają, a pochodzą z zewnątrz, są skutkiem, między innymi także skutkiem nieodpowiedzialnej decyzji elit politycznych europejskich.
Jeżeli jesteśmy już przy tych instytucjach europejskich, to poruszę temat KPO, pieniędzy z KPO. Wydawało się, że pierwsza transza w tym roku popłynie. W tej chwili wiele wskazuje na to, że nie popłynie. Być może w ogóle nie popłynie. I niektórzy mówią tak, nie ma pieniędzy, to proponujecie igrzyska w postaci wrzucenia tematu reparacji wojennych z kwotą ponad 6 bilionów złotych. To są igrzyska?
Panie redaktorze, raport jest przygotowany od 5 lat. To 5 lat temu wiedzieliśmy, że będą
nas... timing is everything, prawda?
Sekundę. Czy 5 lat temu wiedzieliśmy o tym, że będą nas szantażowali nieprzekazaniem KPO? Przypominam, KPO to jest plan odbudowy po COVID-zie, po 2 latach pandemii. Więc Polska, która się obroniła i swoją gospodarkę obroniła w pandemii, wielkim kosztem tak przekazania wielu pieniędzy polskim przedsiębiorcom. Nie wiem, czy pana firma uzyskała wsparcie, ale pewnie uzyskała, tak jak wiele innych.
Jeżeli chodzi o tarczę, tę PFR.
Prawda? Tak. No właśnie. Czyli dostaliście także i wy. I się cieszymy bardzo, bo dzięki temu polskie firmy przetrwały, polska gospodarka przetrwała i Europa miała w związku z tym przekazać pieniądze, które wzmocnią naszą gospodarkę na odbudowę, właśnie w zamian za to, że daliśmy sobie radę. I co się stało? No, próbują szantażem wymusić w Polsce zmianę rządu, tak, bo to jest nacisk polityczny na zmianę rządu, nie dając tego KPO. Ale ja bym chciał wyjaśnić wszystkim Państwu, że KPO to jest pożyczka, to jest długookresowa pożyczka. To są pieniądze, które są Polsce potrzebne. Jeżeli Europa nam ich nie da, będzie dalej szantażowała, próbując wymuszać jakieś zmiany polityczne w Polsce, to my sobie poradzimy, bo tego rodzaju pożyczki można zaciągać w innych miejscach i większość celów, zadań w KPO, zwłaszcza na przykład programy rolnicze tam bardzo potrzebne polskim rolnikom, czy programy zdrowotne, które są tam zapisane, będą na pewno realizowane, a mam nadzieję, że wszystko będzie realizowane. Damy sobie radę bez łaski tych, którzy próbują wymusić zmianę w Polsce rządu za pomocą pozatraktatowych, nieprawnych działań. I jeszcze raz mówię, KPO to jest pożyczka, na złączenie tego z reparacjami, no panie redaktorze, no można w debacie różne rzeczy wymyślać, ale jeszcze raz mówię, my przyszliśmy do władzy 7 lat temu, niecałe 7 lat temu, i wiedzieliśmy, że kwestię reparacji trzeba rozstrzygnąć. Dlatego 6 lat temu była podjęta decyzja polityczna o tym, że przygotowujemy raport, i on był przygotowywany przez 5 lat. Pracowali naukowcy nad tym raportem. I naszym obowiązkiem jest ten raport zaprezentować, bo on zmienia sytuację w relacjach polsko-niemieckich.
Zmienia rzeczywiście?
Oczywiście, że zmienia.
Scholz mówi, że, cytuję, Niemcy nie poczuwają się być zobowiązanymi do materialnego zadośćuczynienia polskim ofiarom niemieckiej okupacji 1939-1945. Czy to nie jest... Ja abstrahuję, nie będę komentował tych słów.
No to właśnie, może... Panie redaktorze, te słowa i ich komentarz to jest już pewna istotna zmiana rzeczywistości.
Ja się zgodzę z tym, że te jeżeli słowa
kanclerz niemiecki współcześnie mówi o czymś takim, to świadczy tylko i wyłącznie o tym kanclerzu i o elitach niemieckich.
Ale wy wiecie, w jakiej rzeczywistości
to
żyjemy.
Podlega...
I panie premierze, pan wierzy w to, że my uzyskamy reparacje wojenne?
Ale rzeczywiście, że tak.
A w jakim terminie?
Jak długo człowiek, który ukradł, może udawać, że jest przyzwoitym człowiekiem i uczciwym?
W jakim terminie?
Jak długo może to robić?
Nie wiem.
To, co myśmy zrobili, to jest efekt ciężkiej pracy. Pracowaliśmy 5 lat po to, żeby przygotować, bo mówi się, że w 19 roku był gotowy. Była pierwsza wersja gotowa. Ta pierwsza wersja była uzupełniana. Myśmy chcieli przedstawić coś, co jest rzetelne, co jest opracowane za pomocą wiarygodnych metodologii i ma charakter taki konserwatywny. To znaczy to wszystko, co było ciemną liczbą, no nie jest tam wliczone, bo nie wiemy. Więc tam są rzeczy tylko pewne, wiarygodne i obliczone w odpowiedni sposób. A więc mamy postawione na stole wreszcie pierwszy raz od czasów wojny.
Dobrze, panie premierze, w jaki sposób pewien chcecie od Niemców reparacje?
Pewien fakt dotyczący reparacji. I w tej chwili Niemcy mają prawo się z tym zapoznać. My będziemy przecież kontynuowali nasze działania.
Czy będziecie
po tym pierwszym fakcie, który zmienia rzeczywistość, jeszcze raz panu mówię, tego rodzaju fakty, a także tego rodzaju odpowiedzi pana Scholza zmieniają rzeczywistość. Ponieważ ludzie się do tego ustosunkowują, oceniają, wyciągają wnioski, a także w momencie wyborów będą podejmowali decyzje.
Ale jakie macie narzędzia nacisku?
Czy chcą głosować na osoby tak reprezentującą, jak pan powiedział sam, bezczelną wypowiedź.
Czyli krótko mówiąc,
prawda?
Liczycie na zmianę rządów i
nie
na,
wiem, to jest kwestia Niemców. To będzie także dialog wewnątrz niemiecki. Żeby ten dialog wewnątrz niemiecki, żeby postawić kwestię, ten temat wywołać, prowadzić na agendę, musieliśmy przedstawić mocny argument w postaci raportu, bo trudno było mówić o czymś, co jest spekulacją, co jest jakąś teorią niezrealizowaną. My coś zrealizowaliśmy, postawiliśmy na stole politycznym i będziemy kontynuowali dalej nasze działania, do których jesteśmy zobowiązani nie tylko wobec ofiar, ale także wobec przyszłych pokoleń Polaków. I będziemy przedstawiali oczywiście odpowiednią notę dyplomatyczną. Będziemy się domagali reparacji za wielkie straty moralne i wszelkie inne, już, o których wszyscy wiemy mimo pokoleń, jakie od tamtego czasu minęły, że one są zupełnie oczywiste. Ba. Już żeśmy uzyskali przecież to, że w debacie niemieckiej przeważają głosy o odpowiedzialności moralnej. A jeżeli mówimy o odpowiedzialności moralnej, no to prawo nie może być odseparowane od moralności i od sprawiedliwości, bo prawo odseparowane od sprawiedliwości i moralności, no to cechuje ustroje totalitarne, ustroje, które się nie liczą właśnie z wartościami. Sytuacja jest dość, znaczy moim zdaniem sytuacja jest na innym poziomie już rzeczywistości. Rzeczywistość się zmieniła i do tego żeśmy doprowadzili. Polityk ma obowiązek zmieniać rzeczywistość w kierunku realizacji interesów jego wspólnoty politycznej i myśmy to zrobili. Jesteśmy bliżej uzyskania reparacji niż gdybyśmy tego raportu nie przedstawiali. No to co do tego się chyba zgodzimy.
Panie premierze, czym pan ogrzewa mieszkanie?
Głównie gazem.
I szykuje się pan na oszczędzanie tej zimy i przyszłej zimy?
No, oczywiście, tak jak każdy Polak, każda rodzina, będziemy musieli bardziej oszczędzać, to jest oczywiste, ale myśmy, jeszcze raz przypominam, Polaków w dużej mierze osłonili przed tym kryzysem, ponieważ nasze taryfy są zredukowane. Taryfy dla polskich rodzin gazowe są mniejsze niż byłyby, gdybyśmy polegali bezpośrednio od podwyżek gazu wywołanych
przez Federację Rosyjską. Wszystko wskazuje na to, że to najgorsze uderzenie przed nami.
No wie pan, no zima idzie, no to jest oczywiste, że ryzyko się zwiększa. Natomiast jeszcze raz chcę zapewnić wszystkich, że mamy te tarcze osłonowe, mamy zredukowane ceny dla odbiorców, nie tylko zresztą prywatnych i dla rodzin, ale także dla instytucji publicznych. Mamy także przecież dodatki węglowe i na wszelkie inne środki opałowe. Mamy tarczę antyinflacyjną, zerowy VAT na żywność. No mamy to wszystko. Nasz rząd to przygotował i przedstawił. No to poprzedni rząd był taki, że nie miał tych przycisków. My mamy przyciski, szukamy tych przycisków i przyciskamy w imię interesu polskich rodzin. Natomiast i także będzie węgiel, bo mamy już spięty budżet, jeżeli chodzi o dostarczanie węgla. Będziemy ciężko pracowali, żeby na tej zimy nie zabrakło nam źródeł energii, mimo że Putin, Federacja Rosyjska bardzo się stara, żeby tę wojnę z Polską, nie tylko z Polską, ale chyba z całym światem kontynuować.
Zaczęliśmy od Jacka Kurskiego, skończymy Jackiem Kurskim. Co jest jego większym sukcesem? Informacja i publicystyka czy Sylwester Marzeń?
Ja doceniam jedno i drugie, bo jedno i drugie ma swój target, który oglądał i my się możemy śmiać z SMS-ów Jacka Kurskiego, który pokazywał oglądalność, ale one pokazywały, te SMS-y pokazywały fakty. No. Z faktami jest trudno dyskutować. Miliony ludzi oglądały i oglądają zarówno programy informacyjne telewizji publicznej, jak i Sylwester Marzeń.
Dziękuję ślicznie. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury, był dzisiaj moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panu, panie redaktorze. Dziękuję państwu.